A więc tytuł tego kazania jest Bóg a doświadczenia. Niektóre współczesne trendy chrześcijańskie oferują tak zwaną teologię bez doświadczeń, prób i niesienia krzyża. Dotyczy zwłaszcza tych kaznodziejów, ewangelistów i pastorów, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć jak największą ilość słuchaczy i sympatyków. Nie chcąc więc zniechęcać ludzi do przychodzenia na ich zgromadzenia albo oglądania ich programów, oferują tak zwaną Ewangelię bezproblematyczną. W Ewangelii w ich wydaniu dominuje nauczanie o drogach osiągania przede wszystkim dobrego samopoczucia, zadowolenia z życia i dobrobytu materialnego. Wywody te to nierzadko typowe chwyty psychologiczne podbudowane wyjętymi z kontekstu pojedynczymi wersetami z Biblii. Tak zwana chwytliwa teologia i dobrego samopoczucia nie zakłada przypadków doświadczeń, niesienia krzyża i zaparcia się siebie samego. Czytając w tym kontekście zwierzenia psalmisty Asafa zawarte w psalmie 73, tutaj, tak jak powiedziałem, będę prosił ludzi z sali, poprosimy Milenka, aby przeczytała teraz nam ten psalm 73 dla odświeżenia.
Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niemu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakoż by mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich wrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich.
Dziękujemy za ten psalm 73. Czytając ten psalm, odnosi się wrażenie, że w pewnym okresie życia i on wpadł w tą niebezpieczną pułapkę mającą nawet cechy duchowego zwiedzenia. Porównuje on bowiem swoje życie z losem ludzi bezbożnych i zuchwałych. Będąc jednym z wiodących liderów uwielbienia w czasach króla Dawida, a także prorokiem, mówi o tym druga księga Kronik, 29 rozdział, 30 werset, starał się prowadzić życie godne swego powołania. Czytamy o tym w wersecie 13. W czystości zachowałem serce swoje, tak on mówi o sobie. W związku z tym nie mógł więc zrozumieć, dlaczego życie bezbożnych pełne jest różnorakich obfitości, bez utrapień i znoju, gromadzą dostatek i nie spadają na nich żadne ciosy. Tutaj jest o tym napisane w wersecie 3, 4, 5. Tymczasem jego życie pełne jest codziennego znoju, utrapienia i smagania. Nie za szybko? Porównanie to w sposób jaskrawy wypadało na jego niekorzyść i spowodowało, że jak sam pisze, omal nie potknęły się nogi jego, bo życie bezbożnych zdało mu się atrakcyjniejsze i szczęśliwsze. Werset 2. Trwając w takim stanie ducha, przeżywał wiele wątpliwości, czując jednocześnie rozgoryczenie w sercu. Werset 21. Trwało to dopóki nie zrozumiał, że niezależnie od zewnętrznych okoliczności, największym szczęściem i bogactwem człowieka jest być blisko Boga. Werset 28. Nie ulega wątpliwości, iż przyczyną swego rodzaju depresji męża Bożego, jakim był Asaf, były różne próby i doświadczenia, które postrzegał u siebie, natomiast nie zauważał ich u bezbożnych. W moim przekonaniu niebezpieczne jest przekonanie wierzących, że nigdy nie spotkają ich żadne próby i doświadczenia. Bo gdy one nastąpią, chwieją się fundamenty ich wiary i podobnie jak w przypadku Asafa, potykają się ich nogi i następuje odwrócenie się od Boga, zawód i rozczarowanie. Trzeba bezwzględnie mówić prawdę i to całą prawdę, a ta polega i na tym, iż wierzący mają udział w licznych próbach i doświadczeniach. Apostoł Piotr pisze, to jest pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 12 werset. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. A list do Hebrajczyków apeluje, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Nawet o Synu Bożym jest napisane, tutaj z listu do Hebrajczyków, 2 rozdziału, 18 wiersz, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Niebezpieczną jest także tendencja w kontekście prób i doświadczeń przypisywanie ich tylko szatanowi, demonom. Mówienie i myślenie, że za wszystkimi doświadczeniami stoją demony, jest fanatyzmem nie mającym uzasadnienia w Biblii i prowadzącym do wielu problemów. Paradoksem jest, że najczęściej takie myślenie i nauczanie ma miejsce w kręgach, w których twierdzi się jednocześnie, że diabeł jest już pokonany i pozbawiony wszelkiej mocy. W sposób ewidentny przeczy to jedno drugiemu. Skoro więc w życiorysy wierzących wpisane są i chwile doświadczeń, to wydaje się rzeczą nieodzowną przyjrzeć się niektórym Bożym zachowaniom, gdy są oni w ogniu problemów, prób i doświadczeń. Rozpocznijmy nasze rozważanie od czytania fragmentu Ewangelii Łukasza. To będzie rozdział 10, wersety od 17 do 19. 72 posłańców powróciło z radością donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedział: Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. W Fragment ten zapoznaje nas z relacją, jaką składało 72 uczniów po powrocie z misji. Nie można nie zauważyć ich fascynacji faktem, iż demony są im uległe w imieniu Jezusa. Odnosi się jednak wrażenie, że Jezus aż tak bardzo nie podzielał ich entuzjazmu, uważał, że szatan jest upadłym aniołem, nie warto zawracać sobie nim głowy, a to tym bardziej, że otrzymali moc do deptania po wężach i skorpionach, symbolach duchów złych i nieczystych. Ale to wydarzenie wzbudza jednocześnie zainteresowanie sposobami Bożego postępowania w różnego rodzaju problemach i doświadczeniach. Już wielu autorów ksiąg Starego Testamentu, rozmyślając nad nim, doszło do wniosku, że są one niekiedy dziwne i niezrozumiałe. Bywało, że w dolinach doświadczeń i problemów Pan na wołanie swoich dzieci natychmiast interweniował i dokonywał bez ich udziału cudownego przełomu. Ale nie było to jakąś normą. Częściej zdarzało się, że mimo oczekiwania i wiary tego rodzaju interwencja nie następowała. Nie znaczyło to jednak, że w ogóle jej nie było. Owszem, była, ale następowała nie w taki sposób, jak sobie to wyobrażali i oczekiwali. Z tego powodu niektórzy ten Boży sposób nazwali nawet dziwnym. W związku z tym, aby ich uspokoić, Bóg musiał więc zapewnić swój lud. To jest teraz z Księgi Izajasza, 55 rozdział, 8 i 9 werset. Mi się wydaje, że to dobrze znamy, ale chciałbym jednak to przeczytać. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Izajasz 55, 8, 9. A prorok Jeremiasz z upoważnienia Bożego mówi, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To jest Księga Jeremiasza, 29 rozdział i 11 werset. Przyjrzyjmy się więc kilku przykładom potwierdzającym fakt, że Bóg jest różnorodny w swoim działaniu, a drogi Jego rzeczywiście są niekiedy dziwne. Zwróćmy na przykład uwagę na to, co uczynił za czasów Achaba, króla Izraela, gdy na jego królestwo najechał na czele potężnej armii król Aramu Ben-Hadad. Wobec tej potęgi armia Izraela wyglądała jak stadko kóz. Zdawało się, że Izraelici zostaną starci w proch, ale w tej beznadziejnej sytuacji nastąpiła nagła interwencja Boga. Armia Ben-Hadada w sposób nadnaturalny została rozbita, a Izrael triumfował. Mówi o tym pierwsza księga Kronik, 20 rozdział. Innym razem za króla Jehoszafata. Proszę? Pierwsza księga królewska, 20 rozdział. Przepraszam, dziękuję. Innym razem za króla Jehoszafata, gdy wyruszyły przeciwko niemu potężne armie Moabitów i Amonitów, król garstce swego wojska polecił. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana. Druga księga Kronik, 15 i 17. Albo w Nowym Testamencie, gdy Herod, chcąc się przypodobać ludowi, pojmał Piotra i wtrącił go do więzienia, by nazajutrz oddać go pod sąd. Bóg jednak w ostatniej chwili zainterweniował i uwolnił go i wyprowadził z więzienia. Dzieje apostolskie, 12 rozdział. Prorok Malachiasz twierdzi, że Bóg się nie zmienia. Malachiasz 3:6, to dobrze znamy. A Jakub dowodzi, że U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. List Jakuba 1:17. Należałoby więc oczekiwać, że w taki sposób, jak to powyżej opisałem, Bóg będzie rozwiązywał wszystkie nasze doświadczenia i problemy, jeśli się tylko do Niego w ufnej modlitwie zwrócimy. Tymczasem Boże drogi są inne niż nasze pragnienia, ale choć inne, nie znaczy, że gorsze. Nie chcę przez to powiedzieć, że Bóg nie jest zainteresowany naszymi trudnymi drogami, doświadczeniami i problemami. Przecież Biblia powiada, że drogo jesteśmy kupieni, że jesteśmy jakby źrenicą Jego oka, a ręka Jego nie jest za krótka, aby nam pomóc nie mogła. Przecież On sam powiedział: i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Psalm 50, 15 werset. A skoro tak, to dlaczego to wybawienie nie zawsze następuje w sposób taki, jak miało to miejsce podczas problemów Achaba, Jehoszafata, Piotra? Przecież Bóg się nie zmienia, bo Bóg jest dziwnym Bogiem, dlatego czasem Jego drogi wydają nam się dziwne, nie takie, jakbyśmy sobie życzyli. A oto niektóre przykłady tej innej drogi, może nawet wyższej niż ta przedstawiona na przykładzie Achaba, Jehoszafata i Piotra. W 4 Mojżeszowej, 21 rozdział, spotykamy opis tragicznego wydarzenia w historii narodu izraelskiego. Jeżeli ktoś chce, to może sobie to odnaleźć, nie będziemy tego odczytywali. 4 Księga Mojżeszowa, 21 rozdział. Ich szemranie i niezadowolenie spowodowało, że wypełzły jadowite węże. Tysiące ludzi umarło na skutek ukąszeń. Gdy zgroza i śmierć zaglądały w ich oczy, opamiętali się i zaczęli wołać do Boga. Wzorując się na poprzednich przykładach, można by oczekiwać, że Bóg w jednej chwili nadnaturalnym sposobem zgładzi węże. Nic z tych rzeczy. Bóg zamiast tego dał im moc neutralizowania śmiercionośnego jadu, gdy z wiarą popatrzyli na miedzianego węża. Kroczyli więc naprzód pośród syku węży, ale panowali nad jadem, byli ponad wężami, byli zwycięzcami. Gdy Nabuchodonozor kazał wrzucić do rozpalonego pieca Szadracha, Meszacha i Abednego, Bóg nie zgasił ognia, ale spowodował, że ogień nie strawił tych mężów. Jest to opisane w Księdze Daniela, 3 rozdział, 22 werset. Dał im więc moc nad płomieniami ognia, aby wyszli zwycięsko z tego doświadczenia. W tej samej księdze czytamy o Danielu wrzuconym do jamy ze zgłodniałymi lwami. Księga Daniela, 6 rozdział, wersety od 17 do 29. I znowu ten dziwny Bóg nie uśmiercił lwów, ale nie pozwolił, aby go rozszarpały. A w Nowym Testamencie, choćby w przykładzie, od którego rozpoczęliśmy rozważanie, czyż Jezus nie mógł rozprawić się z wężami i skorpionami tak, aby Jego uczniowie nie musieli już po nich deptać? Oczywiście, że mógł, ale wtedy nie mieliby oni świadomości, że są zwycięzcami nad tymi doświadczeniami. Pan chciał, aby mieli radość z bycia ponad problemami i doświadczeniami, i w tym celu udzielił im pomocy i mocy do działania. I jeszcze jeden przykład. Przeczytamy teraz z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, wersety od 23 do 31. Wszystko czytamy z tłumaczenia brytyjskiego. Artur, możesz?
Ja mam trochę inne, znaczy nie brytyjskie, z Nowego Testamentu. Wiersz 23. Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco, zawołali. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego. Dlaczego zbuntowały się narody i ludy zwróciły się ku próżności? Ziemscy królowie i dygnitarze zeszli się razem przeciwko Panu oraz przeciwko Jego Chrystusowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą, gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą.
Tak, tutaj tłumaczenie to nie ma dla nas znaczenia. Do tej pory czytałem wszystko z tłumaczenia z Biblii Brytyjskiej. I dalej czytamy. Pierwsi chrześcijanie znaleźli się w bardzo trudnych okolicznościach. Wołali więc do Boga o ratunek. I należałoby oczekiwać, że Bóg rozprawi się z ciemiężycielami w sposób nadnaturalny. Ale zamiast tego Pan udzielił im mocy i odwagi do zapanowania nad dramatyczną sytuacją. Dlaczego Pan lubuje się w tego rodzaju praktykach? Jedna z odpowiedzi znajduje się w Księdze Sędziów, rozdział 3, werset 1 i 2. Fragment ten odpowiada nam na pytanie, dlaczego Bóg nie usunął wrogów Izraela, ale pozostawił ich, choć wiedział, że będą oni ogromnym zagrożeniem i problemem dla pokoleń Izraela. Bogu chodziło o to, aby, tutaj cytuję, pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Ale w walce, jaką prowadzili, nie byli osamotnieni. Pan był z nimi, udzielał im mocy do pokonywania nieprzyjaciół. Nie można więc oczekiwać, że w chwili doświadczeń Bóg uczyni za nas wszystko, by usunąć problemy bez naszego zaangażowania. Czasem tak jest, ale nie zawsze. Częściej chyba jest tak, że problem pozostaje, ale dobry Bóg udziela nam mocy do wytrwania, tak jak to miało miejsce w cytowanych przykładach, a także w życiu apostoła Pawła. Kiedy zwracał się trzykrotnie do niego ze swoim problemem, otrzymał zaskakującą i dziwną odpowiedź. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I na tym kończy się. Amen. Dalej nie nagrywamy.